Dimensjoni kultury. Regiony kultury, przed mikrofonem Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Witam się z Państwem z Landskorony, jednego z najbardziej klimatycznych miejsc naszego regionu. Odwiedzimy Muzeum Antoniego Krajewskiego, które mieści się przy rynku. Większa część zbiorów pochodzi z końca XIX i XX wieku. Zobaczymy tam ekspozycję poświęconą życiu codziennemu w tym okresie, a także część z pamiątkami z Konfederacji Barskiej.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Słuchają Państwo Radio Kraków Kultura. To audycja Regiony Kultury, którą nadajemy z Landskorony, z Muzeum Antoniego Krajewskiego. Budynek muzeum znajduje się przy rynku. Ale zanim konkretnie o tym, co w muzeum i dlaczego warto tam zajrzeć, o wyjątkowość samego rynku, zapytałam przewodniczkę Annę Witalis z Drzenicką.
Pochyły rynek, to jak to jest z tym nachyleniem w Landskoronie?
No jest to najbardziej pochyły rynek na bursztynowym szlaku. W Landskoronie nie ma czegoś takiego, że jest prosto. Tu jest albo pod górę, albo z góry, dlatego że całe miasteczko jest położone na górze. Miasteczko, bo Landskorona znacznie dłużej była miastem, niż nim nie jest.
Pani powiedziała, że tutaj no, prosto nie jest, ale my się dzisiaj zupełnie prosto postaramy Państwu opowiedzieć o tym, co można obejrzeć w muzeum. Muzeum imienia Antoniego Krajewskiego w Landskoronie. Może zacznijmy od samego budynku, który już sam w sobie jest historią przecież.
Tak, dlatego że ten budynek jest jedynym drewnianym budynkiem, który nie spłonął w wielkim pożarze w 1869 roku. Cały rynek wtedy się spalił. Od tego czasu na rynku landskorońskim między domami mamy takie przerwy, które tutaj są nazywane miedzuchami.
Wąskie przejścia.
Wąskie przejścia, które miały zabezpieczać przed przechodzeniem płomieni. To i tak przechodziło, ale troszeczkę chociaż. Bardzo charakterystyczne. No i sam ten budynek jest takim typowym budynkiem z właśnie połowy XIX wieku. To sobie można uświadomić, kiedy Mickiewicz pisał Pana Tadeusza, to on tu stał, ten budynek. Więc to robi jakieś wrażenie. Budynek ma charakterystyczną dla Landskorony budowę, dlatego że ma bardzo mocno wysunięte do przodu podcienia. Te podcienia służyły, oczywiście jest cała ta historia związana z tym, że im bardziej był budynek wysunięty, tym większy kawałek działki jakby zabierał i to cała ta historia prawna. Ale te podcienia miały zupełnie inną funkcję. To było miasto handlu. W związku z tym tutaj stał przed budynkiem kram pana kupca, który tak działał jak dzisiejsze sklepy. Było wiadomo, na rynku ktoś przyjeżdża, albo go jest, albo go nie ma, prawda? Bo Landskorona miała wszystkie przywileje targowe. Więc tu się odbywał na rynku targ. Natomiast kupiec ma swój kram w swoim własnym miejscu. Proszę zobaczyć, mamy wejście do piwnicy przed domem, dlatego że rzeczy wyciągano prosto na kram.
Czyli to był taki składzik.
Tak.
Czy w tym miejscu, w którym znajduje się muzeum, zamieszkiwał zamożny gospodarz? Wiemy kto konkretnie?
Nie. Natomiast na pewno był zamożny, bo muzeum ma cztery okna do frontu. Cztery okna do frontu to znaczy, że był płacony duży podatek.
Było go stać.
Było go stać. Proszę zobaczyć, że pozostałe budynki czterech okien ma niewiele. O, tu mamy jedno okienko, dwa okienka. Te domy wcale nie były mniejsze. One się ciągnęły w głąb, ale podatek płaciło się od okna do frontu. Chodziło o to, żeby jak najwięcej, w Krakowie ta sama zasada obowiązywała.
I stąd oficyny, które znajdują się wewnątrz.
Dokładnie tak to działało.
Rozglądamy się jeszcze przez moment po rynku w Landskoronie, to zanim wejdziemy do środka muzeum, no rzeczywiście jest tutaj ten klimat, o którym mówi tak wiele osób i dla którego tak wiele osób tutaj przyjeżdża na taki niespieszny spacer.
Owszem, dlatego że Landskorona to jest miejsce, w którym stanął czas. Kiedy patrzymy na archiwalne fotografie, kiedy porównujemy z dzisiejszą Landskoroną, wiadomo, część domów oczywiście się zmieniło, tutaj ta pierzeja rynku jest jest mało mniej atrakcyjna, ale kiedy chodzimy nie tylko po rynku, ale również po Lanskoronie, widzimy, że jak było, tak jest, to znaczy jest retusz, te domy są odnowione, mamy asfalt, mamy latarnie, ale gdzieś tam ten czas się zatrzymał i dla wielu osób, dla mnie osobiście tak samo, jest to miejsce takiego cudownego relaksu od gonitwy codziennej, i zachwytu, bo to jest bardzo ładne.
Państwo o tym doskonale wiedzą, ale przypomnę tak dla formalności, że Lanskoroną zachwycił się chociażby Marek Grechuta, ale także Kazimierz Wiśniak. I tutaj przechodzimy do Państwa muzeum, bowiem jeżeli chodzi o Państwa logotyp, to autorem rysunku, który jest bazą dla tego logotypu, jest właśnie Kazimierz Wiśniak, jeden z aniołów lanskorońskich.
Oczywiście tak, to znaczy spacerując po Lanskoronie zobaczymy tę charakterystyczną kreskę Kazimierza Wiśniaka bardzo często i wiele logotypów różnych miejsc klimatycznych tutaj ma jego logotypy, które on zaprojektował. Przy bibliotece jest izba Kazimierza Wiśniaka, gdzie można zobaczyć zbiory, które, jego własne zbiory, które podarował Lanskoronie. On się naprawdę zakochał w Lanskoronie.
Wchodzimy do środka, zobaczmy co i opowiedzmy o tym, co Państwo tutaj macie. Przekraczamy próg. Znajdujemy się w przestronnej sieni.
Przez którą mógł przejechać wóz na przestrzał. Dlatego te mieczowe bramy, że tu tędy wjeżdżały wozy z zaopatrzeniem. I kiedy przekraczamy próg, widzimy makietę rynku, jak on wyglądał przed pożarem. To był typowy układ wiatrakowy. Teraz tych ulic jest więcej, a wtedy te ulice wychodziły jakby z wiatraka w cztery strony. I widzimy dwa budynki na tej makiecie, które się nie spaliły. Nasz, tam w rogu za choinką, i na wprost budynek murowany, który był wtedy siedzibą władz miejskich. Był murowany, to się nie spalił, tylko trochę zniszczył.
Ta makieta oddaje stan sprzed wielu lat. Idziemy dalej, bo tych makiet tutaj Państwo macie
tak,
więcej.
W Lanskoronie mamy trochę mamy takiego modelarza, który zaraził jakąś tam grupę ludzi jeszcze lata temu i stworzyli takie makiety domków lanskorońskich, które w środku nawet mają mebelki. Jak przyjeżdżają wycieczki szkolne, dzieci się orientują, świecą komórkami do środka, żeby te mebelki pooglądać.
To jak domek dla lalek.
Jak domek dla lalek, jak najbardziej. No i mamy sprzęty gospodarskie, ponieważ no, niby to było miasto i to miasto kupieckie, ale przecież dookoła były pola i ludzie te pola uprawiali, więc tu się miesza rzemiosło, rolnictwo i relikty, artefakty, które pochodzą jakby z różnych kultur, a oprócz tego oczywiście Konfederacja Barska, która dla Lanskorony jest jednym z największych wydarzeń historycznych w jej dziejach.
Wywołała Pani ten temat, zatem teraz zajrzymy do izby, w której znajduje się ekspozycja poświęcona właśnie temu tematowi.
To jest nasza izba konfederacka. A nasze zbiory, to powiem od razu, nie są jakieś rewelacyjnie bogate, nie zostało tego wiele, ale jest wystarczająco dobrze przygotowana, by poznać trochę historii związanej z Konfederacją i z samym zamkiem, który jest wzgórze zamkowe i twierdza Lanskorona, to jest jedna z największych pereł, której może nie za bardzo widać, bo wszystkie te fortyfikacje są w ziemi, a zamek jest ruiną, ale jeśli chodzi o wartość historyczną i potencjał odtworzenia przede wszystkim tych fortyfikacji, jest to jeden z największych skarbów Małopolski w ogóle.
I o tym wycinku historii Państwo tutaj opowiadacie. Przyjrzyjmy się temu, co w rogu. Co to za strój?
Jest to typowy strój szlachecki, który nosili konfederaci barscy. Twierdza Lanskorona była jedną z trzech największych twierdz Konfederacji Barskiej na współczesnych terenach Polski. Tutaj rozegrały się dwie wielkie bitwy. Jedna, kiedy osławiony marszałek Suworow, który ponoć nie przegrał żadnej bitwy, od zamku lanskorońskiego odstąpić musiał. To było w lutym Natomiast w maju tragiczna bitwa na polach landskoronskich, sromotnie przegrana przez konfederatów, z tym, że zamek nie został nigdy zdobyty. Zamek konfederaci oddali w ręce Austriaków już po rozbiorach Polski. Mamy tutaj kopię obrazu Grottgera, modlitwa konfederatów barskich przed bitwą pod Landskoroną, a które oczywiście znajduje się w Muzeum Narodowym. Mamy biogramy ważnych postaci związanych z Konfederacją Barską oraz wykopaliska z wzgórza zamkowego, które jest archeologicznie przebadane. Od X-XI wieku, kiedy jeszcze zanim tam zamek w ogóle powstał, tam stał gródek strażniczy słowiański. Pogański, można powiedzieć. Później Kazimierz Wielki wykorzystał to wzgórze, żeby je ufortyfikować, bo to był teren graniczny przecież. Tutaj niedaleko przebiegała granica z Luksemburgami, z Czechami. A kiedy ten zamek jakby został przekazany, między innymi pierwszym właścicielem tego zamku był Zbigniew Zbrzezia, za zasługi w bitwie pod Grunwaldem. I ten Zbigniew Zbrzezia, jego potomkowie przyjęli nazwisko Landskoronskich. Od nazwy miejscowości, a nie odwrotnie, nie miejscowość od rodu. Landskorona, czyli korona ziemi, prawda? Tak by to można było przetłumaczyć. To miejsce, ta góra taka charakterystyczna dla, jak się jedzie z każdej strony, była wykorzystywana zawsze jako miejsce obserwacyjne. Ją było z daleka widać, sygnały z Landskorony widać było w Tyńcu na przykład, albo na Wawelu.
Choć to przecież 20 parę, no blisko 30 kilometrów stąd.
Tak jest.
Przed nami kolejna makieta. No widzę, że to państwa rzeczywiście mocna strona.
Kiedy w 2021 roku mieliśmy 250. rocznicę bitew landskorońskich i wtedy przeprowadziliśmy kilka konkursów z myślą o naszej młodzieży, o szkołach tutejszych. No i był dział plastyczny i spontanicznie tak wyszło, że ponieważ mieli pełną dowolność wyboru form, ileś osób wybrało makiety. Okazało się, że te makiety stały się kapitalną zabawą dla całej rodziny. To jest dziecko z drugiej klasy, wiadomo, że samo tego nie zrobiło. Ale cała rodzina miała, byliśmy zachwyceni, tych makiet było kilkanaście. Część odebrali sobie je twórcy, a my mamy takie pojedyncze tutaj i w Goku. Bardzo się z nimi cieszymy, bo to oni odtwarzali te makiety na podstawie szkicu, który tutaj wisi z 1617 roku. To jest taki szkic, który nam mówi, jak wtedy ten zamek naprawdę wyglądał.
Jeżeli chodzi o schyłek zamku, kiedy to było i w jakich okolicznościach?
No mamy jeszcze na ruinach, które wyglądają dużo lepiej niż dzisiaj, szkice i zdjęcia Wyspiańskiego, który był zauroczony Landskoroną. A zamek popadł w ruinę z powodu zaniedbania i opuszczenia. Kiedy Austriacy w ramach rozbiorów Polski zajęli Landskoronę, początkowo wzmocnili nawet fortyfikację twierdzy, później z tego zrezygnowali, założyli tu więzienie. Po jakimś czasie więzienie przenieśli do Wadowic i w ogóle się już zamkiem nie interesowali. On tak niszczał i w efekcie zupełnie się rozpadł. Prace prowadzone, archeologiczne prace, sumptem gminy były prowadzone. Częściowo został mur kurtynowy, część baszty odbudowana, to co teraz widzimy, ale jakby starania koncentrują się raczej na stworzeniu parku krajobrazowo-historycznego, który odsłoni fortyfikacje i będą takie ścieżki historyczne wzdłuż góry, bo one są fantastycznie zachowane, fortyfikacje nakładające się na siebie z różnych okresów historii.
Szanowni Państwo, to audycja Regiony Kultury, w której dziś jesteśmy w Muzeum w Landskoronie.
Regiony Kultury.
Znajdujemy się dziś w muzeum w Lanskoronie. Opowiadamy o historii tego niegdyś miasta, dziś wsi, a na pewno bardzo przyjaznej miejscowości, do której ściąga wielu turystów, którzy chcą spędzić no nieco wolniej, ale na pewno bardzo przyjemnie swój czas. Opowiedziałyśmy przed przerwą, opowiedziałyśmy już o historii związanej z Konfederacją Barską, opowiedziałyśmy także o zamku. Teraz byśmy chciały Państwu opowiedzieć nieco o takim zwykłym życiu w Lanskoronie z przełomu XVIII i XIX wieku?
Tak, a nawet z przełomu XIX i XX, gdyż część eksponatów to już jest ubiegłe stulecie, pierwsza połowa ubiegłego stulecia.
Co my tutaj zauważymy? Bo możemy oczywiście Państwu powiedzieć, że to jest zwyczajna ekspozycja etnograficzna, ale to nie jest prawda w tym przypadku. Tutaj znajdziemy trochę perełek.
Oczywiście, że tak. Ja myślę, że w każdej ekspozycji etnograficznej znajdujemy rzeczy nietypowe. Jedną z takich rzeczy nietypowych, które tutaj mamy, zaraz jak wchodzimy do izby po prawej stronie, to są buty jarmarczne.
Duże.
Bardzo duże. Ja wiem, że wtedy ludzie byli niżsi w dawnych czasach, a te buty no to jak siedmiomilowe.
Ale to co tam? Trzeba było zmieścić jakieś potężne onuce?
No więc właśnie tak. To były buty nie do chodzenia. One są bardzo ciężkie. One były nie do chodzenia, tylko do stania. Jak stał przy straganie albo przy wozie na targu kupiec, no to przy tych srogich mrozach, które wtedy panowały, no odmarzały nogi. Więc jeżeli miał takie buty jak te, proszę zobaczyć, jakie one mają grube, tą spilśnioną warstwę, napakował tam pakuł najróżniejszych, słomy, wszystkiego co izoluje, na bardzo grubej drewnianej podeszwie, to on był w stanie wytrzymać i stać ileś godzin, albo właśnie przy tym swoim straganie, albo przy koniu z wozem. Z
którym ale drobnego rabusia na pewno by nie złapał.
Och, nie, buta. One nie były do biegania. Podobne buty mają na zamku w Dobczycach, tam one się nazywają buty strażnicze. Dla straży, dla żołnierzy, rycerzy pełniących straż, dla strażników zamkowych. Inną perełką rzadko spotykaną w ekspozycjach etnograficznych jest piecyk do palenia kawy. Ja kiedy odprowadzam wycieczki, to nie mówię, co to jest, tylko pytam. I okazuje się, że nikt nie spotkałam jeszcze kogoś, kto wymyślił, co to jest. To jest jak rożen, który się obracało nad ogniem, kupowało się zieloną, niepaloną kawę i gospodyni, która serwowała tę kawę, mogła ją sobie upalić tak, jak jej smakowało, czy mocniej, czy słabiej. To już zależało od gustów domowników. Chciałam zwrócić uwagę również na butelki, puste flaszki, które zwykle no, nie są eksponatem muzealnym, chyba że stary, fajny film, komedię przypomnimy.
I teraz pytanie, na czym polega wyjątkowość akurat tych butelek?
Są to nieliczne relikty z wytwórni wódek zdrowotnych Rainera Habsburga w Izdebniku, która w dworze w Izdebniku była przez pokolenia prowadzona i receptury były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nie były zapisywane, tak jak jarzębiak, słynny jarzębiak izdebnicki, nie było to zapisywane, tylko było przekazywane jako tajemnica rodzinna. Kiedy w czasie II wojny światowej, kiedy Niemcy się wycofywali, dwór został zdewastowany, zniszczony, z wytwórni wódek zdrowotnych reklamowanych w całej austro-węgierskiej prasie nie zostało nic. Nawet naklejki na butelki, czy jakieś obręcze do kadzi są rzadkim reliktem. My mamy aż 4-5 butelek, to jest bardzo dużo, bardzo, bardzo cenny eksponat dla nas historycznie.
Idźmy dalej.
Tak, idźmy dalej i popatrzmy na takie na przykład tłocznie do oleju, gdzie z drobnych nasion, na przykład lnu, czy siemienia lnianego, czy słonecznika, można było tłoczyć olej. Albo proszę spojrzeć na to. Wygląda jak sanki, ale na tych sankach to one by się rozpadły, zanim by się na nich usiadło. Jest mocno okopcone. To są lasy, na których, tak się to nazywało, na których wędzono śliwki. Jeszcze nie tak dawno, jak się szło przez podkrakowską wieś, to w październiku czuć było ten dym charakterystyczny dla wędzenia śliwek. Więc na takim urządzeniu tutaj wędzono śliwki. Rarytasem w naszych zbiorach jest szklana tara do prania. Dlaczego jest rarytasem? Znaczy była rzadka, bo zwykle tary były robione z drewna albo z metalu, ale z drewna zawsze może się zdarzyć jakaś dżazga, a metal zawsze może też pokaleczyć delikatną tkaninę. Dlatego taka tara szklana, która gładziutko prała delikatne tam bluzeczki, to było coś cennego i rzadkiego. Jakby pani spojrzała na te żelazka, to właściwie tu jest historia żelazka. Mamy te żelazka, które były wsadzane w żar i no i wiadomo, kopciły i te takie
brudziły
takie najbardziej. To mamy żelazka z duszą, które są dosyć powszechnie znane, więc nie będę o nich mówić. Ale mamy tutaj takie żelazko, które wygląda w ten sposób, że wkłada się do środka taką jakby nagrzewnicę. Zbiorniczek na coś palnego, naftę czy olej, to się podpalało. Nagrzewnica się nagrzewała, można było regulować. Właściwie mamy już krok do podpięcia prądu i żelazka elektrycznego. Taki niepozorny dział, który pokazuje, jak rozwijało się żelazko. A kiedy mówimy o delikatnych tkaninach, to przejdźmy do stroju landskorońskiej mieszczki.
Czym się charakteryzował taki strój landskoroński? No na pewno, na pierwszy rzut oka, co można stwierdzić, mało tu kolorów.
Tak, on nie miał barwnej spódnicy, tylko miał taką śliwkową spódnicę, lamowaną w dwóch miejscach, czy w trzech miejscach, atłasem. Miał serdak, który, to jakby widać różnicę między strojem ludowym, a strojem mieszczańskim, prawda? Że jest, on jest taki bardziej elegancki, stonowany, idący w stronę połączenia tego czarnego ze śliwkowym, biała bluzka, delikatnie haftowana. No i te buty, które były wielkim majątkiem rodziny w tamtych czasach, takie skórzane buciki do stroju. Izba, w której jesteśmy, bo przeszliśmy z kuchni do izby, nie jest typową izbą wiejską. Tu mamy szafę gdańską na przykład, która w wiejskim domu nie występowała w ogóle. Mamy komody z prawdziwymi szufladami, a nie tylko markowanymi. Mamy łóżka, które, proszę zobaczyć, jakie są krótkie. Przecież ci ludzie nie byli aż tak mali. Dzisiejsze dziecko by miało problem tu spać. Ludzie się kiedyś bali spać na płasko i spali półsiedząco. Dlatego tych poduch tyle było poukładanych, że bali się, że umrą, jak się położą na płasko, że nie złapią dechu.
Jeżeli chodzi o rzeczy wyjątkowe tutaj, jeszcze wciąż dopytuję, bo wiem, że także i w tej izbie znajdziemy absolutne perełki.
Mamy na przykład jeden z najstarszych sztychów dróżek kalwaryjskich oraz pamiątkę 300. rocznicy założenia Kalwarii Zebrzydowskiej. Takie pamiątki pewnie kiedyś były w każdym domu, dlatego że to jest 902 rok, 300 lat od założenia. I wtedy masowo pielgrzymowano na Kalwarię, i przynoszono właśnie te pamiątki razem z błogosławieństwem. Z historią Kalwarii Zebrzydowskiej Landskorona jest ściśle związana, dlatego że to tutaj Zebrzydowscy, Mikołaj i Dorota Zebrzydowscy, mieli widzenie tych krzyży płonących na Górze Żarek i postanowili tam założyć jedną z pierwszych kalwarii na ziemiach polskich.
Przejdziemy jeszcze teraz do ogrodu. Wiem, że to także jest państwa duma. Porządkowana przez państwa przestrzeń, można powiedzieć, na tyłach tego muzeum, jest państwa dumą, oczkiem w głowie?
Jak najbardziej. Jesteśmy dumni i jesteśmy szczęśliwi, że mamy ten ogród, dlatego że jest to w tej chwili miejsce wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych, kameralnych, bo tutaj dużo osób nie wejdzie, się nie zmieści. Jest to miejsce, w którym każdy może wejść i odpocząć sobie na przykład w lecie, posiedzieć w ciszy i spokoju, bo jednak rynek jest gwarny, a na drugą stronę już się ten gwar nie przenosi. Tu się odbywają wernisaże wystaw, tu się odbywają wystawy plenerowe, tu się odbywają koncerty kameralne, a na płocie naszego ogrodu zawsze wisi jakaś wystawa ciekawa do obejrzenia.
Czyli także i tutaj warto zajrzeć, jeżeli ktoś z Państwa zdecyduje się na odwiedziny muzeum w Lanskoronie.
Jeżeli na terenie ogrodu organizowane są jakieś wydarzenia, jakieś koncerty, znajdziecie Państwo informacje przed muzeum na potykaczu. W samym muzeum organizujemy posiady literackie mniej więcej raz w miesiącu, na takie kameralne spotkania pasjonatów literatury, twórców. Być może takie spotkanie będzie ciekawym uatrakcyjnieniem pobytu.
Dziś w audycji Regiony Kultury rozmawialiśmy o muzeum w Lanskoronie. Odwiedziliśmy to miejsce. Przypomnę, że Lanskorona nazywana jest miastem aniołów i artystów, choć już dawno miastem nie jest. Ale jest tutaj coś takiego wyjątkowego, co ciągle polecamy Państwu do odkrycia. Bardzo Pani dziękujemy za oprowadzenie.
Dziękuję bardzo. Anna Witalis-Drzyńska, dziękuję Państwu.
Magdalena Zbyl-Wiśniewska, dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia.
I do zobaczenia w Lanskoronie.